Lekcja 6. 10 sierpnia. Czczenie Stwórcy. Sobota po południu, 3 sierpnia. Studium bieżącego tygodnia. Księga Psalmów 115, 1-8, 5 Księga Mojżeszowa 10, 17-22, Księga Psalmów 101, 1, Księga Izajasza 1, 10-17. I 58, 1-14, Ewangelia Marka 12, 38-40. Tekst pamięciowy, lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych, i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym, i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Księga Izajasza 58, 6-7. Choćby pobieżna lektura ksiąg napisanych przez starotestamentowych proroków uświadamia nam, iż byli oni zaniepokojeni złym traktowaniem ubogich i potrzebujących pomocy. Prorocy i Bóg, w imieniu którego przemawiali, nie kryli oburzenia z powodu tego, co czynili ludzie w pogańskich krajach. Zobacz na przykład pierwszy i drugi rozdział Księgi Amosa. Amos 1, 1-15. Słowa Amosa, który był pasterzem w Tekoa. Miał on widzenie o Izraelu w czasach Uzjasza króla judzkiego i w czasach Jeroboama syna Joasza króla izraelskiego, na 2 lata przed trzęsieniem ziemi. I rzekł: Pan grzmi z Syjonu i wydaje swój donośny głos z Jeruzalemu, dlatego żałobą okrywają się niwy pasterzy, i usycha szczyt Karmelu. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Damaszku, i z powodu 4, nie cofnę tego, ponieważ żelaznymi bronami stratowali Gilead. Rzucę ogień na dom Hazaela, aby strawił pałace Ben-Hadada, i połamie zawory Damaszku, i wytępię mieszkańców Bikataven i władcę Beteden. I pójdzie na wygnanie lud aramejski do Kir, mówi Pan. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Gazy, i z powodu 4, nie cofnę tego, ponieważ uprowadzili całą ludność, aby ją wydać Edomowi. Rzucę ogień na mury Gazy, aby strawił jej pałace, i wytępię mieszkańców Asztodu, i władcę Aszkalonu. I zwrócę swoją rękę przeciwko Ekronowi, także zginie ostatek Filistynów, mówi Wszechmogący Pan. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Tyru, i z powodu 4, nie cofnę tego, ponieważ wydali Edomowi wszystkich wygnanych mieszkańców, i nie pamiętali o bratnim przymierzu. Rzucę ogień na mury Tyru, aby strawił jego pałace. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Edomu, i z powodu 4, nie cofnę tego, ponieważ stłumiwszy w sobie wszelką litość, ścigał mieczem swojego brata, ustawicznie pałał gniewem i wiecznie chował swoją wściekłość. Rzucę ogień na Teman, aby strawił pałace Bosry. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Ammonitów, i z powodu 4, nie cofnę tego, ponieważ rozprówali brzemienne w Gileadzie, aby rozszerzyć swoje granice. I rozniecę ogień na murze Rabby, aby strawił jej pałace, wśród zgiełków w dzień bitwy, w wichurze w dzień huraganu. I pójdzie ich król do niewoli, a razem z nim jego książąta, mówi Pan. Amos 2, 1-16. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Moabu, i z powodu 4, nie cofnę tego, ponieważ spalił kości króla Edomu na wapno. Rzucę ogień na Moab, aby strawił pałace Keriot. I zginie Moab we wrzawie, wśród zgiełku przy głosie trąby. Wytępię władcę spośród niego, i wraz z nim wybije wszystkich jego książąt, mówi Pan. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Judy, i z powodu 4, nie cofnę tego, ponieważ wzgardzili zakonem Pana i nie przestrzegali jego ustaw, gdyż zwiodły ich kłamliwe bożyszcza, za którymi chodzili ich ojcowie. Rzucę ogień na Judę, aby strawił pałace Jeruzalemu. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Izraela, i z powodu 4, nie cofnę tego, ponieważ sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów. Depczą w prochu ziemi głowy biednych i naginają prawo ubogich. Syn i ojciec chodzą do jednej dziewki, plugawiąc moje święte imię. Na szatach wziętych w zastaw kładą się przy każdym ołtarzu i w domu swojego Boga piją wino ukaranych. A przecież to ja wytępiłem przed wami Amorejczyka, wysokiego jak cedr, mocnego jak dąb, jego owoc wyniszczyłem z góry, a jego korzenie z dołu. Przecież to ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was przez pustynię 40 lat, abyście posiedli ziemię Amorejczyka. Nadto powoływałem spośród waszych synów proroków, a spośród waszych młodzieńców Nazyrejczyków. Czy nie było tak, synowie Izraela? Mówi Pan. Lecz wy poiliście Nazyrejczyków winem, a prorokom nakazywaliście, nie prorokujcie. Otóż ja zatrzeszczę pod wami tak, jak trzeszczy wóz wypełniony snopami. I nie zdoła uciec szybki, mocnego nie podtrzyma jego siła, a bohater nie ocali swojego życia. I nie ostoi się łucznik, nie umknie szybko nogi, ani jeździec nie ocali swojego życia. A najodważniejszy wśród bohaterów będzie uciekał w owym dniu nagi, mówi Pan. Koniec cytatu. Ale nie mniejszy gniew i smutek budziły przejawy nikczemności wśród ludu Bożego, wśród tych, którzy doświadczyli tylu Bożych błogosławieństw. Zważywszy na historię Izraelitów i dane im przez Boga prawo, ludzie ci powinni byli wiedzieć lepiej, jak postępować. Niestety nie smutnym stanie rzeczy. Ciekawe, że wiele tych najlepiej znanych stwierdzeń dotyczących sprawiedliwości i niesprawiedliwości zapisanych przez starotestamentowych proroków zostało umieszczonych w Zawsze tak było, a prorocy mieli dużo do powiedzenia o tym kontekście przepisów dotyczących wielbienia Boga. Jak się przekonamy, prawdziwe nabożeństwo to nie tylko kult religijny. Prawdziwe nabożeństwo to także życie odzwierciedlające Bożą troskę o ludzi, mające na celu podnoszenie z upadku oraz wspieranie uciskanych i zapomnianych. Niedziela, 4 sierpnia. Bałwochwalstwo i ucisk. Wkrótce potem, jak Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu, spotkał się z nimi pod górą Synaj, gdzie dał im 10 przykazań w pisemnej formie, w tym 2 pierwsze przykazania zakazujące oddawania czci innym bogom i sporządzania podobizn bożków. Zobacz 2 Księga Mojżeszowa 20:2-6. Jam jest Pan Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja Pan Bóg twój jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. W odpowiedzi Izraelici obiecali postępować zgodnie z tym, co zostało im nakazane, i żyć jak przystało na lud Boży. Zobacz 2 Księga Mojżeszowa 24:1-13. A do Mojżesza rzekł: wstąp do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela, i złóżcie pokłon z daleka, a niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana, natomiast oni niech się nie zbliżają, a lud niech nie wstępuje z nim. Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział mówiąc: wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 pomników dla 12 plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł, wszystko co powiedział Pan uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił lud, mówiąc, oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu, oraz 70 ze starszych Izraela na górę, i ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki, mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. I rzekł Pan do Mojżesza, wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą. Koniec cytatu. Gdy Mojżesz wspiął się na górę i nie było go prawie 6 tygodni, oczekujący na jego powrót Izraelici zaczęli się zastanawiać, co się z nim stało. Pod naciskiem tłumu Aaron odlał cielca ze złota i złożył ofiary przed nim, po czym, cytat, usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Druga Księga Mojżeszowa 32:6. Zarówno Bóg, jak i Mojżesz byli rozgniewani tym, jak szybko Izraelici odwrócili się od Pana i zaczęli czcić bożka. Wydaje się, że tylko wstawiennictwo Mojżesza uratowało Izraelitów przed zasłużoną karą. Zobacz druga Księga Mojżeszowa 32:30-34. Następnego dnia rzekł Mojżesz do ludu, popełniliście ciężki grzech, lecz teraz wstąpię ponownie do Pana, może zdołam przebłagać Go za wasz grzech. Wrócił tedy Mojżesz do Pana i rzekł, oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. I rzekł Pan do Mojżesza, tego kto zgrzeszył przeciwko mnie wymarzę z księgi mojej. Teraz zaś idź, prowadź ten lud dokąd ci kazałem, oto anioł mój pójdzie przed tobą. W dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za ich grzech. Koniec cytatu. Historia pokazała, że lud Boży często ulegał pokusie bałwochwalstwa. Dzieje Izraela i Judy są znaczone okresami bałwochwalstwa związanymi z rażącymi postępkami, do których niektórzy królowie prowadzili lud w ramach bałwochwalczych kultów. Taka niewierność była raz po raz wytykana przez proroków wzywających Izraelitów do powrotu do Boga. Obok tych wezwań do ożywienia i reformacji często występowały nawoływania do lepszego traktowania ubogich, potrzebujących i bezradnych. Przeczytaj Księga Psalmów 115:1-8. Jakie ważne spostrzeżenia poczynił autor psalmu w tych wersetach? Księga Psalmów 115. Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, dla łaski swojej, dla wierności swojej. Dlaczego mają mówić narody, gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Koniec cytatu. Ludzie są skłonni upodabniać się do rzeczy czy osób, którym oddają cześć i na których skupiają uwagę. Nic dziwnego, że troska o bliźnich i sprawiedliwe odnoszenie się do nich zaczęły zanikać, gdy ludzie odwrócili się od sprawiedliwego Boga, by czcić fałszywych bogów wyznawanych przez okoliczne narody, często przedstawianych jako bóstwa wojny i płodności. Wybrawszy takich bogów, ludzie zmieniali swoje postawy w wielu sprawach, w tym także w sposobie traktowania bliźnich. Gdyby byli wierni Panu, podzielaliby Jego troskę o ludzi potrzebujących pomocy. zastanów się nad twierdzeniem, iż upodabniamy się do tego, co uwielbiamy. Jakie współczesne przykłady działania tej zasady możesz wskazać? Poniedziałek, 5 sierpnia. Powody oddawania czci Bogu. W Biblii raz po raz lud Boży jest wzywany do oddawania czci Panu, a przy tym wielokrotnie podawane są powody, dla których należy Go wielbić. Mamy Go czcić ze względu na to, kim On jest, czego dokonał i jaki jest. Wśród Jego cech zasługujących na nasze uwielbienie znajdują się dobroć, prawość i miłosierdzie. Gdy przypomina się nam, jaki jest Bóg, czego dokonał dla nas, zwłaszcza w osobie Chrystusa na krzyżu, i co obiecał uczynić w przyszłości, wówczas rzeczą oczywistą staje się to, że wszyscy mamy liczne powody, by czcić i chwalić Pana. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 10:17-22, Księga Psalmów 101:1-146, 5-10, Księga Izajasza 5:16-61-11. Jakie powody oddawania czci i chwały Bogu są wymienione w tych wersetach? 5 Księga Mojżeszowa 10:17-22. Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osobę ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Pana, Boga swego, będziesz się bał, i Jemu będziesz służył, przy Nim będziesz trwał i na Jego imię będziesz przysięgał. On jest Twoją chwałą i On jest Twoim Bogiem, który dokonał z Tobą tych wielkich i strasznych rzeczy, jakie oglądały Twoje oczy. 70 osób zstąpili do Egiptu Twoi ojcowie, a teraz Pan, Twój Bóg, uczynił Cię licznym jak gwiazdy na niebie. Księga Psalmów, 101:1. Psalm Dawidowy. Łaskę i prawo opiewać będę, Tobie Panie grać będę. Księga Psalmów, 146:5-10. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu Jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Pan jest królem na wieki, jest Bogiem Twoim Syjonie po wszystkie pokolenia. Alleluja. Księga Izajasza 5:16. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Księga Izajasza 61:11. Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność, i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. Koniec cytatu. Te powody oddawania czci Bogu nie są nowe dla Jego ludu. Najbardziej spontaniczne i entuzjastyczne wyrazy czci dla Boga ze strony niedawno wyzwolonych z niewoli Izraelitów były reakcją na oczywistą Jego interwencję. Na przykład, gdy zostali wyprowadzeni z Egiptu i przeszli szczęśliwie przez Morze Czerwone, Mojżesz i Miriam przewodzili ludowi w śpiewie oddającym chwałę Bogu za ratunek, jakiego właśnie doświadczyli. Sprawiedliwość i miłosierdzie Boga ukazane w tych wydarzeniach miały być na zawsze zapamiętane. Gdy Izraelici wspominali te wydarzenia i opowiadali o nich regularnie, sprawiedliwe dokonania Boga były dla nich motywacją do oddawania Mu czci do końca ich życia i w kolejnych pokoleniach. Jednym z przykładów takiego opowiadania o dokonaniach Boga i oddawania Mu czci jest 5 Księga Mojżeszowa 10:17-22. Cytat: Gdyż Pan wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na osoby ani nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Pana Boga swego będziesz się bał, i jemu będziesz służył, przy nim będziesz trwał, i na jego imię będziesz przysięgał. On jest twoją chwałą, i on jest twoim Bogiem, który dokonał z tobą tych wielkich i strasznych rzeczy, jakie oglądały twoje oczy. 70 osób zstąpili do Egiptu twoi ojcowie, a teraz Pan twój Bóg uczynił cię licznym jak gwiazdy na niebie. Koniec cytatu. Sprawiedliwość Boga jest przede wszystkim po prostu tym, kim On jest, podstawową cechą Jego charakteru, cytat, bo to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa. Księga Hioba 34, 12. Bóg jest sprawiedliwy i troszczy się o sprawiedliwość. Za to powinniśmy Go czcić i chwalić. Po drugie, sprawiedliwość Boga jest postrzegana jako Jego sprawiedliwe dokonania dla Jego ludu, a zwłaszcza dla ubogich i uciskanych. Jego sprawiedliwość nigdy nie jest tylko opisem Jego charakteru. Biblia przedstawia Boga, który słyszy, cytat, krzyk ubogiego i wołania nędzarzy. Księga Hioba 34, 28, i reaguje na nie, działając gorliwie na rzecz tego, by naprawić krzywdy tak rażąco widoczne w naszym świecie. Ostatecznie Bóg usunie wszystkie przejawy niesprawiedliwości, dokonując ostatecznego sądu i odnowienia świata. Skoro starożytni Izraelici mieli powody, by chwalić Boga, o ileż bardziej my, rozumiejąc ofiarę Chrystusa złożoną na krzyżu, mamy powody, by Go wielbić? Wtorek, 6 sierpnia. Religijni ciemiężcy. W lepszych okresach istnienia królestw Izraela i Judy lud powracał do świątyni i oddawania czci Bogu, ale nawet wówczas ich wielbienie Pana często było pomieszane z bałwochwalczymi praktykami przejętymi z religii okolicznych narodów. Według proroków nawet najlepsze religijne dokonania Hebrajczyków nie były wystarczająco dobre, by odwrócić ich od przejawów zła, jakich dopuszczali się w swoim codziennym życiu. Choć starali się być gorliwi w spełnianiu praktyk religijnych związanych z nabożeństwem, to jednak muzyka ich pieśni nie mogła uciszyć płaczu ubogich i uciskanych. Amos opisał współczesnych mu ludzi następująco, cytat, depczecie ubogiego i tępicie biednych kraju, Księga Amosa 8, 4. Widział, że pospiesznie odprawiają obrzędy religijne, chcąc jak najszybciej wrócić do swoich nieuczciwych interesów, by, cytat, nabywać nędzarzy za pieniądze, a ubogich za parę sandałów, Księga Amosa 8, 6. Przeczytaj Księga Izajasza 1, 10-17, Księga Amosa 5, 21-24 i Księga Micheasza 6, 6-8. Co Pan mówił tym religijnym ludziom o ich kultowych praktykach? Księga Izajasza 1, 10-17. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchaj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Co mnie po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenia nowie i sabaty, Księga Micheasza obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały Księga Micheasza się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Amos 5, 21-24. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają księga Micheasza się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mnie składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni. I nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Księga Micheasza 6:6-8. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mamy dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią, i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Koniec cytatu. Przez swoich proroków Bóg w mocnych słowach drwił z praktyk religijnych oderwanych od rzeczywistości oraz lekceważących cierpienie i ucisk bliźnich. W Księga Amosa 5:21-24 czytamy, iż Bóg nienawidzi takich obłudnych nabożeństw i nie może patrzeć na nie. Nawet pieśni Izraelitów są niemiłe Bogu, będąc jak wrzask, a ich ofiary stają się dla Niego zupełnie bezwartościowe. W 6 rozdziale Księgi Micheasza pojawia się szereg narastających wręcz szyderczych sugestii, rzekomo wskazujących, jak należy właściwie oddawać cześć Bogu. Prorok kpiąco sugeruje składanie ofiar, mnoży te ofiary aż do tysięcy baranów i dziesiątek, cytat, tysięcy strumieni oliwy, Księga Micheasza 6:7, a następnie przechodzi do przerażającej, choć niezupełnie nieznanej skrajności, sugerując złożenie w ofierze pierworodnego dziecka, by zyskać Bożą przychylność i przebaczenie. W końcu jednak porzuca drwinę i wyjaśnia, czego Pan naprawdę oczekuje od ludzi, cytat, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Księga Micheasza 6:8. Czy zdarzyło ci się bardziej troszczyć o religijne praktyki i obrzędy niż o pomaganie potrzebującym znajdującym się wokół ciebie? Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? Środa, 7 sierpnia. Sposób oddawania czci Bogu. Wyjaśniając związek zachodzący między nabożeństwem i sprawiedliwością, prorocy podkreślali istotny fakt, iż aktywna troska o ubogich i uciśnionych oraz pomaganie potrzebującym są ważnymi elementami wielbienia Boga. 58 rozdział Księgi Izajasza to jeden z fragmentów Pisma Świętego, które mówią o tym najwyraźniej. Przeczytaj 58 rozdział Księgi Izajasza. Co złego stało się z więzią między Bogiem a Jego ludem według pierwszej części tego rozdziału? Księga Izajasza 58:1-14. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga, domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi, twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie ciebie stale prowadził, i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu, i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Koniec cytatu. Jak już wcześniej zauważyliśmy, ta krytyka jest skierowana do ludzi aktywnych religijnie. Wydawało się, że ludzie ci usilnie zabiegają o poznanie Boga, ale najwyraźniej ich gorliwość nie była do końca szczera. Zatem Bóg wezwał ich, by zmienili swój sposób oddawania Mu czci i służenia Mu. Gdyby to od Niego zależało, powinni raczej rozwiązywać bezprawne więzy, zrywać powrozy jarzma, wypuszczać na wolność uciśnionych i łamać, cytat, wszelkie jarzmo. Księga Izajasza 58, 6. Powinni karmić głodnych, udzielać schronienia bezdomnym i pomagać potrzebującym. Takie postępowanie nie jest jedynym sposobem oddawania czci Bogu, ale z pewnością On oczekiwał tego od nich jako formy uwielbienia ważniejszej niż tradycyjne obrzędowe praktyki kojarzone z nabożeństwem. Tak więc nabożeństwo służy nie tylko zaspokojeniu własnych duchowych potrzeb, ale ma polegać także na niesieniu błogosławieństwa bliźnim. Prawdziwym celem religii jest uwalnianie ludzi od ciężaru grzechu, unikanie nietolerancji i ucisku oraz szerzenie sprawiedliwości, wolności i pokoju. W Księga Izajasza 58, 8-12 Bóg obiecuje błogosławieństwa w odpowiedzi na takie praktyki religijne. Tak więc On mówi ludziom, by mniej skupiali się na sobie, a wówczas Bóg będzie działał z nimi i przez nich, by nieść uzdrowienie i odrodzenie. Ciekawe, że ten rozdział łączy także tego rodzaju nabożeństwo z odnową świętowania soboty jako duchowej rozkoszy. Zwróciliśmy już wcześniej uwagę na silne powiązania między sobotą a służeniem bliźnim, ale wersety te mówią o obu tych rodzajach aktywności, wzywając lud do odnowy nabożeństwa oraz do odkrywania Bożych błogosławieństw. Rozważając te wersety, Ellen G. White napisała: na tych, którzy zachowują szabat pański, złożony został obowiązek wykonywania dzieła miłosierdzia i dobroczynności. Czwartek, 8 sierpnia. Miłosierdzie i wierność. Gdy Jezus stanął twarzą w twarz z przywódcami religijnymi, którzy krytykowali Go za to, że jada z grzesznikami, zacytował proroka Ozeasza, mówiąc im, by sięgnęli do Pisma Świętego i zastanowili się, co Bóg miał na myśli, gdy powiedział, cytat, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Ewangelia Mateusza 9:13, porównaj Księga Ozeasza 6:6. Jak wiemy, Jezus wiódł życie pełne troski o innych i służby dla ich dobra. Jego spotkania z ludźmi, dokonywane przez Niego cudowne uzdrowienia i liczne opowiadane przez Niego przypowieści świadczą o tym, że takie życie najlepiej wyraża nasze szczere poświęcenie dla Boga. Przywódcy religijni byli Jego największymi krytykami, ale i Jezus nie szczędził im mocnych słów nagany. Byli oni przekonani, podobnie jak przywódcy religijni w czasach Izajasza, że posiadają szczególny status przed Bogiem dzięki swoim religijnym praktykom, a jednocześnie wyzyskiwali ubogich i z obojętnością odnosili się do potrzebujących. Ich nabożeństwa rozmijały się z ich czynami, a Jezus nie wahał się potępiać takiej obłudy. Przeczytaj Ewangelia Marka 12:38-40. Czy słowa Jezusa, iż przywódcy pożerają domy wdów, wydają się tu nie na miejscu, czy raczej trafiają w sedno tego, co Jezus chciał im powiedzieć? Jak wyjaśnisz to, że, cytat, tych spotka szczególnie surowy wyrok? Ewangelia Marka 12:40. Ewangelia Marka 12:38-40. I mówił w nauczaniu swoim, wystrzegajcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach, i pierwsze krzesła w synagogach, i pierwsze miejsca na ucztach, którzy pożerają domy wdów, i dla pozoru długo się modlą, tych spotka szczególnie surowy wyrok. Koniec cytatu. Chyba najbardziej przerażające kazanie Jezusa, zwłaszcza skierowane do religijnych osób, zostało zapisane w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza 23:1-39. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy, na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie, mówią bowiem, ale nie czynią. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich. Lubią też pierwsze miejsce na ucztach, i pierwsze krzesła w synagogach, i pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi, rabbi. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic, ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest większe? Złoto, czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz, kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi. Cóż bowiem jest większe? Dar, czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy. Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu. Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych, i mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachjażowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Jezus nie tylko opisał ich religię jako bezużyteczną w kwestii pomagania ludziom pokrzywdzonym przez los, ale stwierdził także, że swoim zrozumieniem religijności dokładają oni ciężarów ludziom uciśnionym i utrudzonym życiem. Powiedział on, że takie osoby przez swoje czyny i zaniechania zamykają, cytat, Królestwo Niebios przed ludźmi. Ewangelia Mateusza 23:13. Rozbrzmiewające echem słowa dawnych proroków Jezus bezpośrednio odniósł do rozdziewu między skrupulatnością religijnych ludzi w przestrzeganiu religijnych praktyk, a niesprawiedliwością, którą tolerowali w swoim postępowaniu i dzięki której czerpali nieuczciwe zyski. Cytat, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty, i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ewangelia Mateusza 23:23. Jezus wyjaśnił, że praktyki i obrzędy religijne nie są złe same w sobie, ale nie zastąpią uczciwości wobec bliźnich. Jak możemy uniknąć pułapki w postaci poglądu, że posiadanie i poznanie prawdy jest wystarczające? Piątek, 9 sierpnia. Do dalszego studium. Podkreślając znaczenie praktycznej pobożności, prorok powtarzał jedynie radę udzieloną Izraelitom przed wiekami. Przez kolejne wieki rada ta była powtarzana przez sługi Jahwe tym, którym groziło popadnięcie w formalizm i zaniedbywanie okazywania miłosierdzia. Polecono księgę Micheasza skierować uwagę naszego ludu na 58 rozdział księgi Izajasza. Przeczytajcie ten rozdział uważnie i zrozumcie, jakiego rodzaju służba wniosłaby życie w nasze zbory. Dzieło Ewangelii ma być pełnione za pośrednictwem naszej szczodrości i naszej pracy. Gdy spotykacie cierpiących ludzi potrzebujących pomocy, udzielcie im jej. Gdy spotykacie głodnych, nakarmcie ich. Czyniąc to, będziecie pracować tak, jak pełnił swoją służbę Chrystus. Święte dzieło naszego Pana było dziełem dobroczynności. Niechaj nasz lud wszędzie uczestniczy w tej pracy. Pytania do dyskusji. 1. Czy kiedykolwiek myślałeś o czynieniu sprawiedliwości i umiłowaniu miłosierdzia jako elementach czczenia Boga? Jak może to zmienić twoje podejście do troski o innych? Jak może to zmienić twój sposób postrzegania nabożeństwa? 2. Jak możemy się ustrzec w naszym chrześcijańskim życiu, zarówno indywidualnie, jak i jako społeczność kościelna, zaniedbywania tego, cytat, co ważniejsze jest w prawie? Ewangelia Mateusza 23:23. Czy pamiętasz z własnego doświadczenia sytuacje, w których przecedzałeś komara, a połykałeś wielbłąda? Zobacz Ewangelia Mateusza 23:24. 3. Dlaczego obłuda jest grzechem? Czyż nie jest jednak lepiej, gdy przynajmniej staramy się wyglądać na dobrych ludzi? 4. Jak Boża wizja oraz troska o ubogich i potrzebujących wyrażona przez proroków zmieniają twój sposób patrzenia na świat? Jak postrzegałbyś świat, jeśli chodzi o codzienne wiadomości, gdybyś czytał i oglądał je oraz słuchał ich oczyma i uszami Bożego proroka? Podsumowanie. Choć prorocy przejmowali się przejawami zła w swoim kraju, szczególnie oburzało ich zło popełniane przez ludzi, którzy twierdzili, że czczą Boga i znają Go. Dla proroków i Jezusa wielbienie Boga i niesprawiedliwość wzajemnie się wykluczały, a ludzie religijni, którzy celowo czynili zło, byli obłudnikami. Prawdziwa pobożność, jak jej wymaga Bóg, obejmuje przeciwdziałanie uciskowi oraz troskę o ludzi ubogich i znajdujących się w potrzebie.